Dzień dobry, witam serdecznie do pisek końcowych i wracamy wreszcie do tematu Watchmen od czasu naszego. Od czasu, kiedy ostatni raz mówiliśmy o Watchmen, czy raczej Oskar mówił z nas tutaj obecnych. No pojawiły się dwa kolejne odcinki i dzisiaj, kiedy opublikujemy ten materiał z omówieniem właśnie trzeciego i czwartego epizodu, już ma miejsce premiera epizodu piątego. Natomiast pewnie większość obejrzy tak wieczorem, więc jeszcze macie trochę czasu, żeby sobie nadrobić nasze omówienie. Przy czym ten piąty odcinek, z tego co kojarzę, się skupia, o ile dobrze pamiętam, skupia się przede wszystkim na Seventh Cavalry i rozwinięciu tamtego wątku i na postaci Looking Glassa, więc to tak jakby spokojnie myślę, że nawet można i po obejrzeniu tego nowego odcinka pogadać, jakby wrócić do tej naszego omówienia, bo te dwa kolejne odcinki się skupiały na troszkę innych elementach. Nie? W trzecim odcinku myślę, że najważniejszym elementem jest to, że poznajemy nową, ważną postać, którą można kojarzyć oczywiście z komiksu. Natomiast jeśli chodzi o odcinek czwarty, no to tam poznajemy zupełnie inną stronę jeszcze tego całego konfliktu, mianowicie Lady True, tak się zdaje się to wymawia, o której zresztą nie wiemy zbyt wiele wciąż, nie? W każdym razie, słuchajcie, no pomówimy się tak ogólnie o tych odcinkach jako całości, już nie będziemy tego rozbijać na jeden i drugi odcinek. Więc moje pierwsze pytanie jest takie na tym etapie, po obejrzeniu tych czterech odcinków, jeszcze przed piątym. Co myślicie w tym momencie o serialu? Bo ja mam wrażenie, ja pamiętam, że jak oglądałem właśnie te odcinki na tym etapie, ciągle miałem wrażenie, że kurczę, dalej nic nie wiem. I te kolejne odcinki, zamiast przynosić jakiekolwiek odpowiedzi, przynoszą mi jeszcze więcej pytań. I okazuje się, że wiesz, że ten obszar takich zagadek tak naprawdę się powiększa z każdym kolejnym odcinkiem. Jest tego jeszcze więcej, bo ponownie dochodzą kolejne strony, jak i wydaje się, że całkiem ważni gracze w tym wszystkim, co się dzieje. Mało tego, nie do końca wiemy, co się jeszcze dzieje. Więc jakie są wasze wrażenia?
Wiesz co, ja lubię takie nagromadzenie pytań bez odpowiedzi do pewnego momentu i na poziomie jeszcze tego trzeciego, czwartego odcinka jeszcze to jest okej. Jak jest cały czas stawiane są pytania, cały czas zadawane zagadki i zamiast właśnie odpowiadać na te, które się pojawiły na samym początku, już chociaż coś, to oni jeszcze dokładają nowe poziomy, tak jak wiemy, jak z tym szefem policji, który zginął, nie? Cały czas do tego jest dokładane, nic nie jest wyjaśniane, z tym dziadkiem też, cały czas. Tam to już jest w ogóle, poziomy tego skomplikowania już są takie, że jeszcze jak doszło to drzewo, znaczy to badanie drzewa genealogicznego i jeszcze poziom, no to jest tego dużo i na tym, w tym czwartym odcinku się zacząłem gubić, bo już nie pamiętałem, jakie były pytania zadawane wcześniej, a do tego zostały dodane jeszcze nowe i to jest nawarstwia. Ja wiem, że Lindelof tak robi, bo to było w Lostach, nie?
Właśnie już wchodzimy powoli na terytorium Lost, co?
Tak, że cały czas są nowe zagadki i to może na którymś etapie przestać być fajne i być męczące, ale na poziomie czwartego odcinka jeszcze jest zjadliwe i jest ciekawe, bo fajnie jest to połączone wszystko, nie? Że jednak te strony są takie rozpoznawalne, nie? Nie ma tego aż tak dużo jeszcze, nie? Mamy tą Laurie, która się pojawiła, mamy tą siódmą kawalerię, mamy tą tajemnicę tego szefa policji, no tą tam rzecz jakiś z Manhattanem, które też są jakieś nieszczególnie istotne. I jeszcze jest to w
jeszcze
jakiś
Ozymandiasza,
sposób
oczywiście. Tylko,
tak, jeszcze mamy Ozymandiasza, ale to jest też oddzielny wątek, który jest akurat, on jest najłatwiej się w nim połapać, bo on jest po prostu dziwny i się właśnie coraz bardziej to jest zintensyfikowane, ta jego dziwność, nie? I to jest w fantastyczny sposób. To jest mój ulubiony w ogóle wątek całego serialu, bo mógłby się tylko na tym opierać, mogliby zrobić, że Adrian wejdzie the series i też bym to oglądał. Ale mówię, no, na tym etapie jeszcze mnie to intryguje, nie? Szczególnie, że ten trzeci odcinek z Laurie był świetnie poprowadzony. To, że tą klamrą była to opowiadanie kawału, które też się zmieniło w pewnym momencie i to jakie było podsumowanie tego, było fantastyczne.
Ten dowcip jest
kapitalny. Dowcip i całe zakończenie z tym Bogiem było fantastyczne. Więc nie, tu mnie jeszcze nie denerwuje, ale boję się, że Lindelof może wejść na ten poziom swój lostowy, gdzie mnie wkurwi.
No ja mam podobnie. Jeszcze jestem, ale to już jestem tak o ten krok przed momentem, kiedy to mi się sypnie dosłownie. Jeszcze jeden, góra dwa takie odcinki i ja już jestem na wyspie, która pływa i się teleportuje i niedźwiedzie polarne po niej biegają. Więc póki co jeszcze jest okej, bo jeszcze w nagromadzeniu takich pytań jest to fajne, że można sobie spekulować, że można mieć teorie, że można się zastanawiać, nie? To jest jakiś fan w tym. Tak jak było z Lostami przez długi czas, kiedy ludzie non-stop rzucali milion teorii, a potem miało się wrażenie, że twórcy czytają te teorie i starają się w kolejnych sezonach robić wszystko, byleby nie pod te teorie, więc musieli robić wszystko inne i tak dalej. Więc tak, w trzecim odcinku ja ogólnie narzekałem na poziomie jeszcze drugiego odcinka, że bardzo nie chcę, żeby wprowadzali więcej starych postaci, żeby już nie było, wiecie, Silk Spectre, żeby nie było Night Owla. Ja to cofam, bo jeżeli mają być tak wprowadzeni jak te Lori, jak Lori tutaj została...
Lindelof cię ma.
Tak jak Lori jest tutaj wprowadzona, to dawajcie mi więcej, to teraz możecie mi wszystkich dać. Znaczy już może nie wskrzeszajcie Rorschachów czy komediantów, ale jak chcecie tego Night Owla, który rozumie, że w więzieniu gdzieś tam siedzi i ma być to w jakiś sposób to ściągnięte dalej, to tak biorę. Bo jakby prowadzenie jej jako tej takiej zmęczonej, która już wszystko już to przeszła, już dla niej te wszystkie przebierańce i tak dalej, to już jest dla niej tak ograne. Patrząc na to, że jak ona dobrze zna tajemnicę Ozymandiasza i tego pokoju na świecie, jak ona dobrze wie, co potrafił doktor Manhattan i na poziomie tego facet, który, wiecie, polewa się jakimś tam lubrykantem, żeby się przeciskać przez kanały, co drugo też
taki dostał. To jest tak też tak znikąd kompletnie, nie? Kurczę, człowiek lubrykant.
Czekaj, jest mało zagadek,
ale i o to chodzi, że ale na tym poziomie w przypadku Lori to wszystko jest tak błahe, tak żadne po prostu i czujesz to w tym jej zmęczeniu, tym jej takim czarnym humorze mocno, tym takim właśnie podejściu i to mi się bardzo podoba, więc tak jak mówię, o tyle co zwykle wolę, kiedy idą w coś nowego i nie starają się za wszelką cenę pokazywać, ej, znacie to i w ogóle tak tutaj to działa, plus jakby ten cały motyw, że Lori nigdy nie miała tajnej tożsamości, więc nawet jak pracuje tam w FBI, to wszyscy i tak wiedzą, kim ona jest, chociaż ma nową tożsamość, ale jakby no spoko, twarzy nigdy nie zakrywała, więc ciężko na dłuższą metę, żeby to ukryć w jakiś sposób, nie? I wszystkie jej wszystkie jej kontakty z główną bohaterką, ta całe wiesz, mierzenie, że tak powiem, między sobą, to wszystko według mnie bardzo działa. Tak jak powiedziałeś, wątek Ozymandiasza też jest czymś, co mnie bardzo kręci, natomiast jest no mówię, już na etap, kiedy weszliśmy na tą Lady, jak ona jest? Lady True? To już jestem o ten krok od Lostów. To już jest ten, wydaje mi się, jedna tajemnica, która mnie już trochę zaczyna gubić i już trochę... No nie wiem, jasne, z tego może być coś aż super, tak, ale na tym etapie to już jest dla mnie za dużo.
Tak, bo jak jest za duże nagromadzenie jednak takich pytań bez odpowiedzi, to zaczynam męczyć
i ona już jest nużyć, tym za duże, tak. Wydaje mi się. Na tym etapie. Tak nagle, wiesz, już nie na poziomie czwartego odcinka, no.
No różnica jest taka, że tutaj, przynajmniej z tego, co mówił Lindelof, no to jest wszystko pomyślane jako 9-odcinkowa zamknięta historia, nie? Więc wiem, że to nie będzie trwało przez ileś tam sezonów, zanim się dowiemy czegoś. Ale fakt, rozumiem. Ja w ogóle byłem ciekaw właśnie, jak generalnie zostanie przyjęta ta Lori, no bo to jednak jest troszkę kontrowersyjny pomysł, żeby sięgnąć po tę postać, którą już znamy z komiksu i pokazać ją 30 lat później, ale z tego, co widzę, raczej fani są zadowoleni z tego. Szczególnie, że kurczę, to, co mi się najbardziej podoba, to jak bardzo Lori zaczyna przypominać swojego tatę w tym momencie.
Właśnie chciałem to powiedzieć.
Ona jest absolutnie komediantem.
Już wspomniałeś o tym czarnym humorze, ale ona jest taka właśnie masa jest w niej takiego rozczarowania światem ogólnie i takiego zrezygnowania na zasadzie, że kurczę, to wszystko jest naprawdę jak żart jeden wielki i wiesz. Widać, że jej podejście jest tutaj bardzo podobne. Natomiast ja w ogóle na przestrzeni tych paru odcinków też widzę parę takich bardzo nieoczywistych powiązań tych nowych bohaterów z tymi starszymi, bo jasne, są jakieś takie wizualne nawiązania, na przykład jak mamy tego Looking Glassa, który ściąga tą maskę, żeby tam jeść sobie orzeszki czy coś takiego.
I ale widać, to też jest jakiś fan jest spiskowych, on jest tak rozszakowy, jak tylko może być po prostu.
No on ma tą obsesję na punkcie tych kałamarnic i to właśnie w piątym odcinku będzie eksplorowane, więcej się o nim dowiemy.
To jest
i wtedy, ale wtedy okazuje się, że to jest, że nie, że to jest postać, która nie ma nic wspólnego z Rorschachem. Natomiast ja widzę więcej podobieństw z Rorschachem w tym momencie z punktu widzenia, znaczy w kontekście tej naszej głównej bohaterki, Angeli, która zaczyna się robić z każdym odcinkiem, jak widzicie, ona coraz bardziej brnie w tę taką, do tej takiej pozycji, żeby bezwzględnie tutaj odkryć prawdę, niezależnie co się wydarzy. Ona się robi bardzo właśnie zero-jedynkowa w troszkę takie jak Rorschach. Zresztą mam wrażenie, że ten jej kostium, który jest czarno-biały, to też jest jakieś tam nawiązanie do tego właśnie światopoglądu, gdzie rzeczy powinny być jednak czarno-białe. I ona bardzo szybko radykalizuje się i to z każdym odcinkiem i z tego co kojarzę, będzie jeszcze bardziej postępowało. Więc to też jest bardzo ciekawe, że jakby, wiecie, te nawiązania są takie oczywiste, nie? Że postacie, które się na początku wydają bardzo podobne do swoich odpowiedników, kiedy poznajemy je trochę lepiej, okazuje się, że to nie jest tak wcale aż tak oczywiste i to się też ma w ogóle do innych, powiedzmy, całych organizacji w tym serialu. Czy coś jeszcze... A propos tego wcześniejszego odcinka. No, strasznie też lubię ten w ogóle motyw, jeszcze wracając z Lori, bardzo lubię ten motyw właśnie tego jej rozliczania się z przeszłością, tego jak ona traktuje generalnie tę przeszłość. No, jest ten moment, kiedy ten młody agent FBI, który z nią jedzie, no, całej tej relacji między nią a nim, która jest strasznie dziwna, on jest, widać, że jest wielkim fanem i ogólnie jest zafascynowany Watchmen i wszystkim, co Watchmen robili i tak dalej, natomiast no, ona podchodzi do tego zupełnie inaczej, więc w którymś momencie jak ma jej zostać wyłożone, jakby jest ten cały moment, kiedy ona mówi o tym, że skrywanie się za maskami to jest wynik traumy, a nie ukrywania tożsamości czy czegoś takiego, nie? Że bardziej chodzi o ukrycie jakby swojej, tego co się ma wewnątrz, niż tego co na zewnątrz, mówiąc tutaj bardzo tak kiczowato. I to jest też świetny moment, nie? Gdzie podkreślana jest ta ułomność tych postaci, które się skrywają pod maskami. Nie?
To jest pociągnięte w czwartym odcinku, kiedy oni jadą właśnie już z Angelą i jest ten motyw, powiedz jaką ja mam traumę. Tak co? No powiedz jaką ja mam traumę, dalej. A, no twój ojciec próbował zgwałcić twoją matkę w dawnym czasie. No słyszysz, to moja trauma. Widzisz, jak ona jest już tak zobojętniała po prostu na co, jak widzi tę przeszłość. Już wiemy, jak ona się dowiedziała, że komediant jest jej ojcem. To już była, dla niej przecież to był ten moment, nie? Jak z żonem na Marsie rozmawiali, jaki to było jej takie miażdżące jej całe życie. A na tym etapie...
Ale to właśnie gorzej, nie? Bo gdyby się okazało, że po prostu doszło do gwałtu i tyle, ale potem przecież nie, że ona, powiedziała się jeszcze, że no jej matka miała później relację jakby z własnej woli z nim,
tak,
nie?
Tak, to bo do gwałtu nie doszło, bo Hooded Justice to zatrzymał i nie było tego. I to jest właśnie dziwne, że masz gościa, który najpierw próbował zgwałcić, został zbity na kwaśne jabłko, a potem i tak jego matka z własnej woli, jej matka w sensie i tak się z nim przespała. I to jest takie... Ale no, właśnie o to chodzi, że ona na tym etapie już ma tak to gdzieś... Jedyne, co ją jakoś tam trzyma, widać ten moment, kiedy ona się trochę rozkleja emocjonalnie, to właśnie kiedy dzwoni do Johna, co jest, i tak nie wiemy, na ile to jest prawdą, a na ile to jest, w ogóle nie działa, czy to jest tylko tam, wiesz, że doktor Manhattan cię teraz słyszy, ale czy na pewno, to tego oczywiście nie wiemy, ale to jest ten jedyny moment, kiedy widzimy ją trochę taką wrażliwą bardziej. Widać, że dalej doktor Manhattan to jest ten jej punkt słabości, nie? To jest dalej to coś, czym ona sobie nie radzi. No ciężko, żeby nie był, no patrząc na to, że jest gość praktycznie Bogiem. Więc już pomijając fakt, że związku ich wspólnego dawnego, no to jeszcze ona wie dokładnie, jaką on jest istotą i jak wszyscy inni, których spotyka na co dzień, są niczym wobec niego. Więc to jest ten jeden moment, który fajnie, że właśnie widzimy ten, kiedy ona się rozkleja, kiedy to jest trochę dla niej za dużo, ale poza tym to już jest tak jak mówisz, bardzo komediant po prostu.
Mi się bardzo podoba właśnie, że widać po niej ten upływ czasu, nie, że to minęły te 30 lat i to czuć, szczególnie, że kurczę, aktorka jest tak dobrze dobrana, Jean Smart to jest fantastyczna, ogólnie fantastyczna aktorka, ale do tej roli tak bardzo pasuje. No i to jest taki przykład naprawdę konkretnego aktorstwa, nie, że umie to odegrać. Też jak mówiliśmy o tym, że ona przypomina tego ojca, no też jeśli chodzi o ten profesjonalizm, nie, że ona do tej roboty podchodzi tak, żeby wypełnić zadanie, jak mamy tą akcję na cmentarzu, nie? Że wszyscy tam bierze no, zakładnika, nie? Ten samobójca, a ona, wiesz, pierwsze co robi, no wyjmuje broń, morduje go, nie? Bo przyzwyczajona do tego, no też była przyzwyczajona do tego, że to mógł być, wiesz, false alarm. Tak. Ale to było fantastycznie zagrane i to jak zresztą później to jest kontynuowane i cała relacja z Angelą, nie? Która się opiera na takich dziwnym...
Kto ma większego gana?
Tak, ale trochę to jest taki dla niej powrót do tego tego, jak była w Watchmen, nie? Bo ta Angela jednak, oni działają, wszyscy ci policjanci trochę jak Watchmeni, jak superbohaterowie. I że ona znowu musi z maskami współpracować, jak mamy tą scenę w samochodzie, nie? Że nałóż maskę, nie? Jak już tam wjeżdżają do tego, nie? I to jest takie, tak naprawdę naturalnie to wychodzi, nie? No bo Jean Smart to rozgrywa fantastycznie. Cały ten odcinek, ten trzeci był jeden z moich ulubionych, właśnie przez tą całą klamrę, nie? Że ta opowieść, ten kawał, ona trzymała wszystkie wydarzenia w tym odcinku, jakie się działy w ryzach, nie? I że wszystkie miały sens i wszystkie pasowały do tej opowieści, aż do tego podsumowania z tym samochodem, nie? Który spada z nieba.
To przypominało trochę też ten motyw z tym Poliaczim, nie? W głównym Watchmen, kiedy masz ten dowcip, który ma na końcu spiąć wątek komedianta. I, no i dokładnie tutaj też, no, dowcip, który ma jej wątek spiąć de facto w jakiś sposób. Więc tak, ten odcinek był tym właśnie takim lustrzanym odbiciem tego, ale w takim naprawdę dobrym stylu, a nie po prostu, hej, znacie tę postać? Teraz ją lubcie, bo nazywa się tak i tak. Tutaj ewidentnie, właśnie o to chodzi, że ja nie mam nic przeciwko tym nawiązaniom i tak dalej, kiedy ktoś faktycznie przemyślał historię, kiedy faktycznie nie chcę tej postaci rzucić dla taniego odniesienia, tylko tak, żeby zbudować cały wątek.
Nie jest cameo, tylko jest integralną częścią narracji.
Dokładnie,
nie?
Dokładnie. I wtedy to działa. No, czwarty odcinek nie był tak dobry według mnie, niestety.
Jeszcze wrócę tylko do jeszcze jednej rzeczy z tego trzeciego. Do tego konceptu budek, dzięki którym możesz porozmawiać z Bogiem de facto, nie? Znaczy, porozmawiać, no...
Jest
oczywiście moment, kiedy Lori dostaje znak, być może, że została tutaj wysłuchana, ale to po pierwsze, sam koncept tego, że masz rozsiane po kraju budki, dzięki którym możesz porozmawiać z Bogiem, to jest tak absurdalny koncept i to tak...
Ale tak pasujący do tego, co się stało w tym świecie, nie?
Tak, no jasne, jakby to ma sens, siedzi, nie? No bo oni, jakby mieszkańcy tego świata mają powody, żeby...
Ale wiesz, że masz Boga na Marsie i możesz wysłać wiadomość na Marsa, nie? Wiesz, jak to działa, nie?
No, natomiast no, z drugiej strony to są po prostu budki pewnie, do których ludzie mówią i tyle, i nic się z tym nie dzieje, ani do nikogo nie dociera. Mało tego, płacisz za połączenie, więc ktoś na tym zarabia i to najpewniej ta pani, o której pomówimy zaraz przy okazji.
Kurczę, ale ja bym chciałbym jednak motyw, że się okaże, że jednak coś słyszy z tego John, nie?
Ale to raczej byłoby z jego decyzji, nie? Bo nie wyobrażasz sobie, że jeśli John chciałby to słyszeć, to będzie to słyszał. Natomiast myślę, że ta technologia nie ma nic wspólnego z tym, żeby wysyłać jakieś wiadomości.
Nie, no to jest korpo, wiesz, i kapitalizm musi tak działać. No ale mają piękne te budki design. Kurczę, jest tak ładny i tak w stylu Mura i ten oryginalnego komiksu, nie? Że pięknie wygląda.
Zresztą właśnie a propos jeszcze tego, to trzeci odcinek jest też tym momentem, kiedy Ozymandiasz zakłada swój kostium i w tym momencie, jeżeli jeszcze ktoś, nawet po kałamarnizach, miał jakiekolwiek wątpliwości, że tu jest snyderyzm, to nie ma. Nie masz tego czarnego kostiumu od Snydera, tylko masz ten fioletowy z fioletową maską, full fiolet Jeremy Irons.
Najpiękniejszy.
Więc tutaj...
Uwielbiam ten moment, jak jest ta rzeźba Ozymandiasa, nie? Czemu nie jest taki brzydki?
Stary, no. Ale to też jest właśnie fajne, bo kurde, no, Lori ma historię z tym Ozymandiaszem, ona wie, ona jest tą jedną, która wie z tych wszystkich osób i też patrzenie na... z jej perspektywy na właśnie jakąś celebrację Wejta, no jest to ona też inaczej odbiera niż chociażby Angela.
Też masz pokazany ten upływ czasu właśnie, nie? Że Wejt był zawsze tym idealnym człowiekiem, najpiękniejszym, najlepszym we wszystkim, nie? A tu widzisz tą rzeźbę, jak ona na nią reaguje, nie? Minęły te lata, nie? I ten świat się zmienił. A niektórzy, wiesz, za wszelką cenę próbują się trzymać tego, co stracili, nie? No co jest idealnie u Wejta pokazane, nie?
Wejta mam jeszcze teorię, ale najpierw pogadajmy o czwartym odcinku.
No myślę, że o Zemandiaszu pomówimy sobie w ogóle osobno i później jeszcze w ogóle myślę, że wrócimy do jakichś takich pojedynczych rzeczy, które się przez ten sezon póki co przewijają. Ale dobra, ten czwarty odcinek. No właśnie czwarty jakby fabularnie jest dużo słabszy, natomiast wydaje mi się, że on jest ważny pod tym względem, że właśnie przedstawia kolejne tutaj strony konfliktu, czyli tą całą nową, nie wiem jak się ta firma nazywa, ma logo jak Tesla.
Przerobiony Wejt, no.
No tak, wykupili wiadomo tę firmę Wejta po tym jak zaginął.
Ile on zaginął? To jest pewnie 3 lata temu. On zaginął, ale jakoś niedawno zaginął stosunkowo. To nie jest, że przez te 30 lat go nie było. Bo on mówi tam w pewnym momencie, że on od 3 lat dopiero siedzi tam na tym wygnaniu.
On może siedzieć na wygnaniu, ale wiesz, nie wiemy na dobrą sprawę, czy to, co pokazują nam z Ozymandiaszem się dzieje w tym samym czasie, bo tam jest ten motyw taki, w którym za każdym razem, jak go pokazują, to ma inną liczbę świeczek na torcie, więc to jest inna rocznica, więc to są jakby 3 lata, które minęły, które my patrzymy, ale czy to są 3 lata od tak tego momentu, które się dzieją tutaj? Tak, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jakby to, co widzimy z nim, to jest jakby dużo, bo troszkę
wcześniej.
Mi się też tak wydaje, bo to z jednej strony to jest fajnie zrobione, nie? Że z jednej strony to może nawet wyglądać tak, że nie wiem, że codziennie mu robią te urodziny, nie? To by było też, wiesz, w stylu Waita, nie? Nie zdziwiłbym się, jakby mu codziennie, wiesz, przygotowali ten sam ciasto.
No też nie, ale
sam,
wydaje mi się, że to jest właśnie, obchodzą rocznicę jego urodzenia.
Ale właśnie też może być właśnie, że ta rocznica, nie? To jest fajnie poprowadzone, nie? Że jest niejednoznaczne, nie wiesz dokładnie, o co tym chodzi.
I mamy jeszcze, wiecie, mamy 9 odcinków tego serialu, więc zobaczymy, ile tam tych lat będzie na tym i czy się wreszcie, wiecie, wydostanie, czy nie. No ale to sobie powiem o tym osobno. W każdym razie, no, zaginął, tak czy siak. No i mamy tą naszą panią, która zresztą o niej się zaczyna ten odcinek i ten odcinek zaczyna się bardzo supermanowo, nie? Mamy parę farmerów, znaczy jajka tutaj, hodują kury, nie? Więc mają dużo jajek. Te jajka też się przewijają przez ten serial cały czas, nie? Więc to jest, myślę, że jakoś tam też tematycznie powiązane. Jakieś odrodzenie albo coś w tym guście. Mamy te klony, które swoją drogą Ozymandiasz tam wyciąga z tych kapsuł, też wyglądają jak jajka.
Ale ta scena,
więc...
jak on, wiesz, jak wyciąga z wody te dzieci, rzuca je ten wody, wyrzuca jak śmieci. Ja mówię,
no, ale w każdym razie, no, bardzo supermanowo. Mamy tych farmerów, mamy oczywiście nie mogą mieć dziecka, ale bardzo by chcieli, więc pojawia się pani i mówi, proszę, dziecko,
zrobione,
wyhodowaliśmy.
Już, tak, gotowe.
Tylko proszę podjąć decyzję za 3 minuty, i się okazuje, znaczy, no i oczywiście zastanawia się, dlaczego za 3 minuty, a to dlatego, że no, chciała podpis przejąć ich ziemię, zanim spadnie coś na tę ziemię.
Spadnie cokolwiek na nią. No to było właśnie ciekawe, że zastanawia się, co mogłoby spaść, przy czym co ona wiedziała, że spadnie.
Właśnie, skąd wiedziała, że coś spadnie, nie?
No to dokładnie, jest... i to dokładnie w tak krótkim czasie, że i ona potrzebowała tą ziemię na już.
No.
A wiesz, kurczę, wiesz, że to może być dziecko, nie? Tak jak z Supermanem właśnie, nie? Że ona dała im inne dziecko, żeby przejąć dziecko, które miało spać do Kentów, nie? To jest...
Znaczy, no to tak wygląda dokładnie, no tak, jak motyw z Supermanem, ale wątpię, żeby tam spadło dziecko, natomiast ten wątek jest o tyle dziwny, że sobie wyobrażasz, że ona zdaje sobie sprawę, że tam coś spadnie, ale musi o tym wiedzieć dużo wcześniej, bo musi to dziecko zdążyć wyhodować. A mimo tego przyjeżdża do nich, żeby to kupić, tą ziemię, w ostatniej chwili. I jakby to mi się tak bardzo nie spaja w jedną całość, no bo siłą rzeczy, no, ona musiała wiedzieć, że będzie potrzebowała tą ziemię dawno, dawno temu. Tego dziecka nie wyhodowała w 5 minut. Cholera ją wie, ale...
Znaczy ja, to wydaje mi się, że no, to oczywista kwestia jest taka, że to będzie związane coś z badaniami genetycznymi, które prowadził wcześniej Ozymandiasz. I teraz widać, że ona też je prowadzi, jeśli jest w stanie wyhodować dziecko z materiału genetycznego, które
masz
będzie
córkę,
ich dzieckiem.
Masz tą córkę, która jest dziwna, która ma...
To jest córka, która...
Próbówki podłączone
i... Moja teoria jest taka, że to jest ktoś... Że, kurczę, albo nie, inaczej, odwrotnie. Są dwie rzeczy w tym serialu, które się przewijają od samego początku i im dalej, tym coraz większe znaczenie się im przypisuje. Po pierwsze, są to właśnie te eksperymenty genetyczne, to, że może sobie wyhodować człowieka, który jest tą pustą w zasadzie formą, ale masz też te pigułki, które potrafią jakby zapisywać, jakby są w stanie przechowywać pamięć, wspomnienia i tak dalej, nie? I one zdaje się, że też w kolejnych odcinkach też będą zyskiwały tylko na znaczeniu, więc no to jest przepis na klonowanie i generalnie no, wieczne życie i tak dalej, nie? Bo jeśli masz formę cielesną i masz wspomnienia, czyli coś, co jakby czyni nas nami, no to wydaje mi się, że w tym kierunku będą szli, więc kto wie, czy na przykład ta mała dziewczynka to nie jest, nie wiem, jej matka albo babka albo coś takiego, wiecie, wyhodowana jako znowu młode dziecko, ale z wspomnieniami, czyli... powiedzmy, przerzuconymi od ten.
Ja widzę w drugą stronę, że to jest ona. Ja bym bardziej widział, że to jest jej, jakby ona samą siebie hoduje od nowa i dlatego... Kiedy ona leży w łóżku, coraz bardziej ma te wspomnienia, które zaczynają jej napływać.
Ale to są starsze wspomnienia, więc dlatego mój trop, że to musiał być ktoś
chyba
z przeszków,
no,
bo to są jakieś wspomnienia,
no tak,
sprzed iluś tam lat, więc...
No, pod tym względem tak. Ale mimo wszystko wydaje mi się, no może tak, może eksperymentuje w ten sposób na kimś starszym.
No, więc to jest wątek i kto wie, czy to nie jest w jakiś sposób... Znaczy tak, no wiemy, że na pewno White jest w jakiś sposób z tym związany, no bo on też robi, dalej jakby robi swoje rzeczy u
ale
siebie.
Ale wyraźnie oznacza, że on tych dzieci nie tworzy. Że on wymyślił tą całą maszynę, tą mikrofalówkę do dzieci, gdzie wstawia 5 minut i gotowe, ale to ten motyw ze stawem, w którym je wyławia w tych dziwnych kulach, to on powiedział, że to nie jest jego robota, nie? Że on nie jest w stanie dawać życia. Że to nie dałby... im, bo tam oni są bez celu, ale że to nie jego. Więc też pytanie brzmi, kto jest tu sprawczy? No myślimy tylko o Manhattanie, który powiedział, kiedyś stworzy sobie własne życie.
No właśnie, właśnie.
Więc to jest tylko ten jeden trop, bo kto inny miałby taką moc, żeby tworzyć życie?
No, więc może to coś, co spadło, to od naszego dobrego doktora na Marsie. jakiś prezent albo coś, przedmiot jakiejś umowy albo coś w tym guście. Natomiast jeśli chodzi o uwięzienie White'a, no to też masz w tym momencie, się pojawiają dwie opcje. Kto mógł go uwięzić w czymś, co wygląda jak, nie wiem, inny wymiar albo coś w tym guście.
Na Księżycu. Bo jest ten motyw... To jest dosłownie jest ten motyw... jakby on siedział na Księżycu w tym momencie. Jak popatrzysz na wszystkie motywy, które wskazują na to, to dosłownie wygląda, jakby on z Księżyca próbował dostać się z powrotem na Ziemię.
Nie, szczególnie jak te ciała gdzieś wyszeliwał i tak.
Nie wyglądało, jakby w kosmosie. No wyglądało, jakby je wywalał w kosmos, tak, i one tak, wracały, tak. Więc... No mówię, moja teoria jest taka, że ktoś stworzył, jak w Marvelu, Blue Area of the Moon, nie? Jakąś kieszonkową sferę na Księżycu, gdzie można sobie żyć. I tam z jakiegoś powodu White
nawet
trafił.
Ja bym się nawet nie zdziwił, jakby Manhattan w jakiś sposób obserwował White'a. Przecież wiemy, że on też z Manhattanem miał tą taką relację dziwną, opartą na fascynacji, nie?
Ale no Manhattan nie był zafascynowany White'em.
No nie, ale nie zdziwiłbym się, jakby, wiesz, w jakiś sposób go badał, albo obserwował, albo coś takiego. Bo wiem, że on też Manhattan cały czas poznawał i obserwował.
No i współpracowali też razem. Snyder w swoim filmie to pociągnął za daleko, ale w komiksie był ten wątek, w którym oni współpracowali niby nad źródłem nieskończonej energii, nie? Tam mieli jakąś relację biznesową przynajmniej.
No właśnie, że to może być powiązane w jakiś sposób.
No właśnie, do tej pory też tak myślałem, nie? No ale w którymś momencie właśnie, jak się pojawia się Lady True i tej całej dziwna firma, która wygląda, jakby korzystała z wcześniejszych badań White'a, to wie, czy nie przejęli sobie jego rzeczy, a jego wypierdolili na Księżyc czy coś, nie? No,
bo to wygląda, jakby on był na Księżycu, ale pamiętajcie, że jeszcze...
I tam jest ten motyw taki... jest ten dziwny
motyw.
Tam
jest jeszcze tajemnicza postać, która go pilnuje.
No właśnie, jakby to jest tak, że on jest pilnowany i dostaje wiadomości od swojego adversary i jest mowa o tutaj warunkach i tak dalej. I wydaje mi się, żeby doktor Manhattan się w coś takiego bawił.
No właśnie, to jest...
Wydaje mi się, że to musi być coś, co się raczej dzieje na Ziemi.
W ogóle myślę, że nikt by się w coś takiego nie bawił, to jest fascynujące.
No, w tym serialu myślę, że...
Jeżeli popatrz na to, jak się zachowuje ta Lady True, czy jak się zachowuje Ozymandiasz, to wiesz, że to są ci geniusze na tym poziomie, którzy oni mają inny sposób myślenia. Ale właśnie Manhattan jest tak bardzo ponad to, zresztą on musiałby, jak to się mówi, give a fuck, żeby w ogóle się w to bawić. A na razie wszystko, co wiemy o Manhattanie, to że on to olał, może gdzieś tam próbował stworzyć sobie życie, może z tego jakoś pochodzą te klony i inne rzeczy, ale to nie... No Manhattan nie jest postacią, o której myślisz w tym momencie, przynajmniej tak jak się skończył komiks, który nagle stwierdziłby, że dalej będzie ingerował w to, co się dzieje na Ziemi. On, wydaje się, jakby on się tak bardzo odciął. Dla niego właśnie Lori była tym jego ostatnią kotwicą, tak? Którą po momencie, kiedy została zerwana, to dla niego już to nie ma znaczenia wszystko, co się tu dzieje.
Właśnie wydaje mi się, że to by było dużo ciekawsze, gdyby jednak trzymać tego Manhattana poza tymi rzeczami, które się tutaj dzieją. Żeby on na pewno ma i będzie miał prezencję w tym serialu.
To jest ten trailer, gdzie niebieska ręka się pojawia.
Tak, ale wydaje mi się, że raczej ktoś będzie chciał zrobić coś związanego z Manhattanem, albo tak. na jego obraz, albo coś takiego, ale nie, że jakby sam Manhattan będzie jakąś, sprawczą siłą tutaj. Ja sobie spokojnie wyobrażam sytuację, w której, nie wiem, Lady True, jej korporacja próbuje klonować ludzi i nadać im, i nie wiem, zrobić po prostu ze wszystkich ludzi Manhattanów, żeby, bo jak wszyscy będziemy super potężni, będziemy mieli super moce, to nie będzie wojen. To by było bardzo w duchu Watchmen, na zasadzie, że hej, zróbmy, niech wszyscy mają super moce, to wtedy w sumie będzie pokój na świecie. Jakim kosztem, ale nieważne, nie? Więc
tak.
Raczej nie wiem, czy tak będzie, ale coś w tym kierunku bym widział, aniżeli, wiesz, to, że sam Manhattan będzie jakoś w to powiązany.
Wydaje mi się, że tutaj mogą pójść tropem filmu Zacka Snydera, ale nie pod względem wielkiej bomby, która zastępuje ośmiornicę, tylko tego, że tam u niego Wade jakby skopiował sygnaturę mocy Manhattana, nie? Tak było w filmie Zacka Snydera. I wydaje mi się, że właśnie w tą stronę mogą spróbować pójść, że te wszystkie rzeczy nie są bezpośrednio tworem Manhattana, ale ktoś był w stanie odtwarzać jakieś elementy jego możliwości, bo jakieś tam Wade na pewno prowadził badania na temat Manhattana, był nim zafiksowany mocno i tak dalej, więc te dzieci i tak dalej, to mogą być właśnie jakieś, no mówię, tak jak u Snydera to był wielki wybuch, tak tutaj to są, no ktoś myśli, że może jakbyś chciał odtworzyć Manhattana, to niekoniecznie do robienia bomby, bo można robić inaczej, natomiast te elementy właśnie ciekawsze, czyli budowa atomów i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które no jednak czyniły z Manhattana Boga, a nie chodzącą bombę.
No, czuję, że po coś jest to całe ciągłe przypominanie i tej prezencji, że gdzieś ten Manhattan tam jest. Nie mamy tam całą jego genezę przedstawioną za postaci teatru. Fantastyczna scena, nie? Ale też wydaje się mi, że po coś to jest, nie? Żeby przypominać, że jest ten Manhattan, że ma wpływ na ten świat jakiś, nie? Nawet jak nie bezpośrednio, to jednak kombinacje związane z nim i ludzie, którzy chcą dążyć do tego, wiesz, jedynego nadczłowieka na świecie, nie? Że to musi być jakoś powiązane, kurczę, bo to jest fajny motyw.
A jeszcze zaznaczę, że to, co ja mówiłem, jakby to jakby nie jest poruszone w kolejnych odcinkach, więc to nie jest tak, że to się dzieli jakąś wiedzą tajemną, tylko wymyśliłem to na poczekaniu.
Ej, to skoro... No mów.
Nie, mówię, że tylko, że nawet jak pojawiają się tutaj trafne teorie, o których wiem, że są trafne, to się zacicho, żeby tak
właśnie
spokojnie.
Jeszcze jedna rzecz a propos teorii. Na razie moja jedyna teoria na temat dziadka Lori to jest taka, że okej, może to dziwne połączenie, ale ja spekuluję, że on jest Hooded Justice. Dlatego, że Hooded Justice jest postacią, która się pojawia. Nigdy nie widzieliśmy nawet skrawka skóry Hooded Justice, więc nie wiemy, czy on jest czarny, czy jest biały. Nic nie wiemy o nim.
Wiemy.
Co?
W komiksie był biały.
W którym momencie w komiksie był biały?
Jak było zbliżenie na jego twarzy, jak napieprzał
że on oczy
komedianta.
Fragment, tak?
Widać było, tak, tak.
Wydaje mi się, że dalej to można jeszcze jakoś
No ja też, jak pierwszy raz czytałem Strażników, to ja zapomniałem, wiesz, jak jeszcze nie zwróciłem uwagi na to, że tam są te...
No tak, bo on nie miał idealnie dużych tych,
tak,
te
i było widać, że jest biały, tylko wiesz, ja na to nie zwracałem uwagi i zawsze, przynajmniej przy pierwszych czytaniach, miałem wrażenie, że ej, to musi być czarny gość pod tym, nie? Bo to by pasowało do jego historii,
się wydaje mi się, że dalej możesz to zabajerować w jakiś sposób, wiesz, to nie jest tak, że widziałeś rękę czy coś takiego, tylko kawałek przy oczach, to można na różne sposoby
zrobić. Mogą to zmienić, nie? No,
czy nawet gość,
nie?
Wiesz, czasy były, jakie były, to na przykład zamalowywał to, czy coś tak jak Angela robi, nie? Tak jak często był poruszany wątek, co jeśli, że no, w tamtych czasach czarny superbohater nie był mile widziany, że tak powiem.
Może być tak, że na przykład to był jakiś drugi Hooded Justice, ten, którego, wiesz, ktoś tam pojawił, bo
ale właśnie...
mamy tą scenę w serialu, gdzie tego Rolfa Millera
no ale to wiadomo, że jest ściema. Wiadomo, że to jest powiedziane jako, że to nie jest on. Chodzi mi o to, że wtedy to byłaby postać, która byłaby... Po pierwsze, Hooded Justice cały czas się przewija, jego wątek gdzieś tam w serialu w tle lata. Po drugie, to jest ten gość, no ewidentnie widzimy, że gość jest naprawdę w dobrej fizycznej kondycji jak na swój wiek. No ten wózek cały to była ściema oczywiście. Po trzecie, dalej byłby związany z całą tą akcją, bo to jest ten gość, który no powstrzymał komedianta w ważnym momencie. I mówię... cały czas ten motyw, że on ma siłę 100 ludzi, jak tam raz się śmiał, nie? To oczywiście, no nie, ale Hooded Justice to był ten wielki facet i myślisz sobie, że ktoś był takim wielkim koksem, który dbał o siebie w ten sposób. No trochę jak komediant, który tam był starszym gościem, a też było powiedziane, że jest zbudowany jak czołg, nie?
Przecież on sam mówi cały czas, że powiesił tego gościa.
Tak, dokładnie. Więc no znowu to się wiąże ze sznurem, który... No nie wiem, ja widzę go cały czas jako na razie, że on jest Hooded Justice po prostu. I w tym momencie ma też kontakt z Minutemen. Wiek się zgadza absolutnie, jeśli popatrzysz na to, kiedy działali Minutemen, kiedy byłby w swoim szczycie, że tak powiem, kondycji i tak dalej. Także to jest moja teoria póki co.
Okej, to ja mogę dodać, że cały szósty odcinek jest poświęcony jakby temu wątkowi, więc wyjaśni się. Jakby od początku do końca. To jest trochę filler, ale no pewnie będzie miał znowu w kolejnych odcinkach duże znaczenie. Anna, no i wiemy oczywiście, że współpracuje też właśnie z Lady True, nie? Bardzo tutaj jakoś ściśle i mówi o tym, że niedługo zdradzę tutaj Angelę, nie? I że coś tam. Widać, że coś szykują tutaj w tym temacie, więc zobaczymy. W ogóle znalazłem w sieci najbardziej dziką teorię, mianowicie, że doktor Manhattan tak naprawdę monitoruje sobie ziemię, jak mu się podoba i sobie sprawdza, co się dzieje. I na przykład robi to pod postacią męża Angeli, który ma na imię Kal, tak jak Kal-El, tak jak Superman. I że jest tak samo spokojny i wycofany, tak jak doktor Manhattan. I dlatego masz ten motyw, gdzie ci ten Will, ten gość na wózku tłumaczy, że no, doktor Manhattan potrafi zmieniać kolor skóry i tak dalej. Mówię, kurna, to jakby to zrobili, to ja dziękuję. Ja bym podziękował za ten serial.
Nie, to znowu byś wróciło ci do tego, że doktor Manhattan...
Nie, jest jeszcze... Teraz przyszło mi do głowy. Ej, cały czas Lori powtarza, że mąż Angeli jest super hot. To ma sens.
Może dlatego, że jest super hot, nie?
Już tak naprawdę jest niebieski.
Ale wiesz, znowu wracasz do tego, że to jest doktor Manhattan, który już widzę, jakby chciał tracić czas na opiekę nad dziećmi, nie? Ty widzisz, że on jest super ojcem. Już tam się świetnie opiekuje tymi dziećmi, spędza z nimi czas. Zresztą ma dużo więcej czasu na zajmowanie się dziećmi niż Angela ze względu na jej pracę i tak dalej. Już widzę, jak doktor Manhattan po prostu siedzi i tam się opiekuje nimi. No właśnie, to jedna rzecz, którą chciałem was zapytać, bo na razie jest niby ten wątek tego, no to wszystkie dzieci są adoptowane ze względu na to, co się stało z tą... Jak się stało?
Z Białą Nocą.
Biała Noc, właśnie. Ale jest ten jeden najważniejszy, że tak powiem, ten syn adoptowany, nie? Ten, z którym Angela ma najlepszą relację. Aczkolwiek zastanawiam się, czy to jest tylko wątek, który ma być na zasadzie uczłowieczać Angelę pomimo tego, co robi? Czy z tym dzieciakiem jest coś więcej? Bo on jest tak plasowany jakby... No to była jakaś postać. To była konkretna postać, która coś ma mieć w tym serialu. Ale na razie zastanawiam się, czy ten wątek do czegokolwiek prowadzi, czy to jest po prostu... Zobaczmy, że Angela ma też życie w domu, nie?
Nie, myślę, że to ma znaczenie, że jego rodzice zostali zamordowani właśnie w ramach tego odwetu, nie? Więc nawet jeśli nie będzie miał jakiegoś dużego znaczenia fabularnego, no to myślę, że tematyczny jakiś będzie miał, nie? Słuchaj, gdyby to miało być postać, to miałby uczłowieczać Angelę, to po prostu mielibyśmy, wiesz, bezimienną grupkę dzieci, po prostu. Znaczy, miałoby imiona, ale wiecie, o co chodzi. A tutaj widać, że temu dziecku się konkretnie poświęca znacznie więcej czasu, nie? Widać, że ten Topher więcej rozumie i więcej mu ta Angela tłumaczy rzeczy, nie? Widać, że to jest dziecko, które pewnie no, przeżyło swoją traumę w związku z tą stratą rodziców i widać, że jest dużo bardziej tutaj dojrzałe jak na swój wiek. Więc podejrzewam, że będzie miał znaczenie w tym kontekście, nie? Właśnie jako ofiara tego wydarzenia.
Mam nadzieję, że już nie będą dodawać pytań i że to jest jeszcze jakaś znacząca postać, która...
Też klon tak naprawdę Ozymandiasz.
No może już wystarczy. Teraz dwie odpowiedzi poproszę.
No, to prawda. Ja już mówię, Lady True to już jest ten jeden punkt za dużo. To już jest dla mnie ten punkt przegięcia. Już kolejny, jeżeli nagle pojawiłby się kolejny gracz, nagle wradziłby kolejną postać, która knuje własne rzeczy, to ja już bym powiedział na tym etapie, już wiesz, już we need to move the island, jak było kiedyś i się śmiałem strasznie z tego motywu.
Jestem ciekaw tego piątego odcinka, jak będą poskładane te rzeczy, bo to już jest ten moment, kiedy no, gdzieś to powinno czas dążyć, nie? Że już tak, że już wszystkie rzeczy zostały dodane do tej zupy, niech teraz dochodzi do siebie, albo się gotuje, nie?
Albo chociaż, jeżeli już chcą dodawać kolejne pytania, to jedyny sposób, jaki ja teraz widzę, to odpowiedzieć na pewne pytania obecne i z nich pociągnąć kolejne, ale nie dokładać ich z dodatkowej strony. Jakby no, jest ten motyw, kiedy odpowiedź daje ci kolejne pytania i z tym nie mam najmniejszego problemu. Jeżeli tak to poprowadzą, no to tak jest prowadzona zwykle dobra intryga. Natomiast no nie kiedy dodają ci kolejne z innych stron, które z pozoru się nie łączą. W pewnym sensie jest ich przesyt.
Jest jeszcze jedna postać, która łączy sporo wątków, o której nie wspomnieliśmy, no to jest ten Keen Junior, który się przewija tutaj też i który widać, że po pierwsze ma powiązania z no jak się nazywał, z Judem, nie? Z tym szefem policji, który został powieszony.
Nazwisko Keen jest też bardzo ważne, patrząc na to chyba jego ojciec no tak. Był, który...
Tak, tak, jego ojciec, który oczywiście był tutaj...
Ustawę tam wprowadził, tak?
Tak, no on tutaj no, planuje kandydować na prezydenta, nie? Zresztą, no, jest ten motyw, kiedy... przecież on prowadzi tą rozmowę z Lori, żeby ją przekonać, żeby pojechała do Tulsy i ogarnęła temat tam, nie? I też przekonuje ją tym, że, no, prezydent tutaj może na przykład udzielać łaskawień i tak dalej, więc można by tutaj coś załatwić w kwestii tej twojej sowy ulubionej. No właśnie, któraś sobie siedzi w tej klatce.
Jezu, to jest tak piękny motyw.
No, wiadomo, o co chodzi. Więc to jest też postać, która myślę, że ma tutaj duże znaczenie. W ogóle ja mam wrażenie, że jeśli w tej historii będą jakieś negatywne postacie, znaczy wiadomo, że negatywne z pewnego punktu widzenia, nie do końca, każdy tutaj pewnie ma swoje powody, żeby robić to, co robi, no to właśnie bym swój wzrok kierował albo na Lady True, albo właśnie na tego Keena, który widać, że jakby pociąga za sznurki za kulisami, jeszcze nie za bardzo wiadomo, o co tutaj do końca chodzi. Ale mam wrażenie, no, to jest na pewno postać, której zależy na troszkę wywrócenie tego porządku, który mieliśmy do tej pory, nie? Jego ojciec kandyduje na prezydenta, on sam też widać, że no, nie do końca mu odpowiada, powiedzmy, sytuacja polityczna, która panuje obecnie. Więc to jest też ciekawa postać, która może trochę namieszać. Nie wiem, jak póki co wam się to widziało.
To ja tylko jeszcze dodam, zanim zmienimy ten temat, że ja chcę zobaczyć prezydenta Redforda w końcu, bo jest zapowiadany Robert Redford. Ma się pojawić jako Robert Redford, a pojawi się w tych najbliższych odcinkach, czy... Które widziałeś już?
W tych, które widziałem, ja nie pojawiał się.
A, kurde, ja czekam na Redforda, teraz już tylko. Teraz dobrze mi przypomniałeś. Teraz nie obchodzi mnie ten kin, niech sobie będzie kim chce. Ja chcę do Roberta Redforda.
Kinem właśnie zastanawiam się, czy w którą... Mogą pójść jakby w obie strony, bo skoro jego ojciec jest tym, który wprowadził tą ustawę, która zakazała biegania w maskach i tego tych nielegalnych...
On przywrócił maski.
On przywrócił maski. I teraz pytanie brzmi, czy on jest po prostu gościem, który... nienawidził. Właśnie, czy on jest gościem, który stoi w kontrze do swojego ojca i on chce znowu, żeby maski były wszędzie na ulicach, nawet może bez odznak i pójść w ten ekstremizm? Czy jest, no bo wiemy, że na pewno nie zależy mu na tym, żeby został zachowany status quo obecny. No, widzisz, że to jest gość, który coś chce ruszyć. Więc pytanie, czy on chce ruszyć bardziej w tą stronę, czy tak naprawdę może jest... takim, że tak naprawdę jest super podziwia swojego ojca i chce pójść z tym jeszcze dalej. I w momencie, kiedy maski zostały zakazane, ale wiemy, że tak naprawdę z ulic nie zniknęły, zresztą do tej pory łapią pojedynczych gości, Lori przecież jest ten cała akcja, jak w banku łapią typa, Batmana łapią dokładnie, no to czy ktoś nie chce, wiesz, pokazać, pójść jeszcze w tą stronę i jeszcze bardziej, żeby po prostu wszyscy znienawidzili maski. No bo tam widziałeś, że ci ludzie, jak łapali Batmana, to ludzie go popierali. Był to bohater, co wy robicie, nie? I tak dalej. Więc zastanawiam się, czy może na przykład jego plan nie jest taki, żeby po prostu przez nadawanie masek policjantom i próbę robienia tego wszędzie tak sprowadzić opinię publiczną antymaską, że potem nie było, że już nikt by ich nie popierał, że w tym momencie już wiesz, już nie byłoby takiej sytuacji, że już jakby się pojawiał Batman, to ludzie by woleli tym przestępcom pomóc niż tego Batmana wielbić. No bo wydaje mi się, że no któraś z tych dwóch opcji, no bo mówię, raczej to jest gość, który chciałby usiąść po środku.
No nie, no i nie wiem, czy się jasno wyraziłem, no to jakby on chce zostać prezydentem, jego ojciec.
Tak, więc... on jego prezydent był, jego ojcem był gość, który wprowadził tą ustawę.
Tak, on by chciał zostać prezydentem. No wydaje mi się, że jeśli te maski, które mamy obecnie i możliwość... fakt, że policjanci zasłaniają twarze, to jest wciąż jakby efekt tej polityki tutaj Redforda, nie? Więc wydaje mi się, że raczej jako ktoś z zupełnie przeciwnej strony będzie chciał, wiesz, w zasadzie cofnąć wszystko to, co ta polityka Redforda wprowadziła, nie? Po pierwsze ograniczyć zupełnie jakikolwiek, znaczy zakończyć kompletnie ten model, wiecie, rekompensaty ofiarom, powiedzmy, tych wszystkich ruchów rasistowskich. Jednocześnie wydaje mi się, że odkryć twarze policjantom, wrócić do tego modelu, który był wcześniej.
Tak, ale wydaje mi się, że on to chce zrobić właśnie przesadą, bo on mówił o tym, żeby to wprowadzić w innych miastach. Że, jeżeli się nie mylę, to chyba on był tym, który mówił o tym, że okej, to działa tutaj, to wprowadźmy to teraz w wielu innych miastach. I wydaje mi się, że jego celem nie jest po prostu przyjść i powiedzieć zdejmujcie maski, bo to mogłoby się spotkać z odzewem bardzo publicznym i przypomnieniem masakry i tak dalej, tylko właśnie pójść przez przesadę i w momencie, w którym zobaczyliby ludzie, że okej, to już jest naprawdę masakra, kiedy w każdym mieście coś takiego się dzieje, no to w tym momencie jak bohater na białym koniu wjechać i załatwić sprawę. Raczej tak bym widział jego motywację.
Nie, no to wydaje mi się, że to jest właśnie generalnie, że jego metodą działania będzie doprowadzenie do takiej sytuacji, w której on zostanie wybrany jako jedyna nadzieja tutaj na wiesz, powrót do normalności, nie? Więc ten zamach jakby też wydaje mi się ustawiony mocno, nie?
Tak, absolutnie. Tym bardziej, że właśnie o to chodzi, że nikt się nie spodziewał, że Lori strzeli. Więc to na zasadzie wzięliby go, poszliby sobie z nim do tego podkopu tego, którym się dostali i wiadomo, i byłoby porwany gość, jakieś różne rzeczy mogłyby się dziać. No ale Lori zadziałała jak ojciec, jak to mówiliście.
Tak, a jednocześnie w ogóle policja w Tulsie miała problem z głowy, bo w ten sposób nikt nie przeprowadzi badań toksykologicznych na Jadzie, który tam był po alkoholu i kokainie w momencie, gdy został powieszony. Nie? Więc hej. Wszyscy wygrali. Poza Jadem, nie?
Ale już jemu to niewiele. Ale... to już...
Gorzej, żeby mu wyciągnęli z szafy ten wiecie, szatę tutaj.
Tak, ale to w sumie jakby się nad tym zastanowić, to tam pada to, chyba Lori to przypomina, że Judd, no, martwe ciało i żywe posiada tyle samo, jak to dr Manhattan mówił. Chyba jest moment, kiedy Lori to cytuje dosłownie w którymś momencie, więc mówi, że jej ex tak mówił, więc...
Ja myślałem, że dusza waży 13 gramów. Filmy kłamią. No dobra, słuchajcie, czy jeszcze coś nam zostało, czy to by było chyba wszystko z tych ważniejszych 12, rzeczy?
13.
W zasadzie, no kurczę, no jakby omówiliśmy kolejne pytania, które się pojawiły, nie? Natomiast, no mówię, piąty odcinek z tego, co kojarzę, na szczęście już trochę zapomniałem z tego piątego odcinka, więc z tym większą przyjemnością sobie go obejrzę, jak wyjdzie. Natomiast, no ten piąty wydaje mi się, że da nam sporo odpowiedzi już takich rzeczy, gdzie już jakby będzie można spekulować, co dalej. Więc myślę, że się spotkamy wtedy i sobie o tym pogadamy.
Ja tylko dodam. Będę, może być w komentarzach, dusza waży 21 gramów.
A, 21,
bo taki był film.
Tak, bo no wtedy ale... ciało po śmierci tyle tak. Jakby jest lżejsze, nie? I wcale to nie wynika z tego, że wiesz, że po prostu...
Woda na przykład,
wszystkiego może wynikać.
Ale
nie, bo to dusza po prostu tak, wiesz, wylatuje i jest lżejsze.
Ale przecież dopiero co w tym odcinku Kalmi mówił, że nie ma duszy i nie idzie się do nieba.
Kolejna rzecz, która wskazuje na to, że to jest doktor Manhattan. Kolejna rzecz. Siedzi ten doktor Manhattan, mówi, nie ma duszy, nie ma tutaj żadnych ponadnaturalnych rzeczy, spokojnie.
Ej, a tak mu się włączył, wiesz, nagle on próbuje udawać normalnego gościa i nagle mu się włącza doktor Manhattan.
Tylko, że...
To ma za dużo sensu.
Sorry, ale doktor Manhattan nie tłumaczyłby to, słuchajcie dzieci, przed urodzeniem nie byliście... Doktor Manhattan by po prostu powiedział, wiesz, o cząsteczkach
nie,
i
ale nie,
tam.
Nie, właśnie...
Ale minęło 30 lat, może zaczął... Może po prostu taki...
Nagle nabrał człowieczeństwa, wow!
A to jest taki
może jednak to się zajmie na księżycu, jest
jak
trudne.
Jak się okaże, że doktor Manhattan nabrał człowieczeństwo, to ja wyłączam
ten. Ale nawet nie, że nabrał. On to jest doktor Manhattan, który próbuje obserwować ludzi, próbuje się wtopić w społeczeństwo, ale czasami mu się wymsknie coś doktora Manhattanowskie, jak tutaj, nie? Że to dzieci,
ale to
dusza
było zbyt,
tam, czy idzie do nieba.
Zbyt łagodne, nie, zbyt dziecięca wersja, on to tłumaczył,
ale to jest doktor Manhattan.
Jak dzieciom.
To jest doktor Manhattan, który próbuje udawać człowieka.
Jeżeli on jest doktorem Manhattanem, wyłączam ten serial. To jest bojadam, że nie skończę go.
Wiecie, może on po prostu jak ten, jak Multiple Man wypuści parę tych swoich klonów. One się rozeszły po ziemi. Każdy się tam wtapia w tłum i prowadzi swoje własne badania. Na końcu się wszyscy połączą i
na końcu się okaże,
Manhattan będzie miał te wszystkie doświadczenia.
Połowa osób to były klony Manhattana. Wiesz.
Wszyscy główni bohaterowie tej historii. To by było ciekawe w sumie. Nie, ale uwielbiam tę teorię właśnie dlatego, że ona tak, po pierwsze jest tak bardzo niedorzeczna, a po drugie tak dużo rzeczy do niej pasuje, że to jest aż po prostu niebywałe, nie?
Jeżeli już mam powiedzieć coś o doktorze Manhattanie, to nie zdziwię się, jeśli aktor, który wciela się w te wszystkie klony, które robi Ozymandiasz, jeżeli pojawi się doktor Manhattan, to będzie miał jego twarz. Bo w tym momencie mógłbym myśleć o tym, że te... No umówmy się, te klony są na bazie czegoś robione i wszystkie są identyczne. To nie jest tak, że te dzieci się hodują od tak. Więc jakby jeśli by się okazało, że one wszystkie wyglądają faktycznie jak John, to jeszcze to bym kupił, że gdzieś one są z nim bezpośrednio powiązane. Więc ten aktor, który wiesz, nie byłoby to zabawne, że gość, który miał maskę Manhattana, to w tym przedstawieniu powiedzmy, a potem faktycznie jest pomalowany i jest Manhattanem prawdziwym, to jeszcze jestem w stanie kupić.
A... Myślę, że aż tak nie zrobią, żeby pomalować po prostu go na niebiesko i, no i... doktor Manhattan, to by było...
Pomalują i pewnie jakiś efekt dodatkowy, wiesz, mini, ale... Ale no wydaje mi się, że to jest jedyny trop,
ciekawe,
to jest, to może, tak może wyglądać John, nie? I byłoby
ale
śmiesznie...
Ale ciekawe, skąd by w takim wypadku Ozymandiasz miał materiał genetyczny, żeby go sklonować, nie? Bo
ale się, to nie on klonuje, właśnie na tym trik polega, że on wielokrotnie powtarza, że to nie jest jego robota. On stworzył mikrofalówkę do dorastania.
Kurczę, ale, też
ale to nie
doktor
on
Manhattan
robi
jest, wiesz, ale doktor Manhattan jest energią teraz, więc z czego tam klonować? A nie, to już do następne odcinki to zostawmy.
To dalej.
Jest jeszcze w ogóle też fajny moment, jak jesteś... Właśnie a propos jeszcze powiązań między tą firmą Lady True a Ozymandiaszem, Adrianem Whiteem. Też mają siedzibę, która wygląda bardzo podobnie jak ta jego baza tam...
Na księżycu, na Marsie.
Mają... Jest tam ta masa tej roślinności i tak dalej. Stoi ten jeden dojebany pomnik tego Whitea, nie? I w którymś momencie ktoś mówi, nie pamiętam kto już, jest strasznie stary.
A to jest Lori.
I Lady True mówi, no on jest stary. Tak jakby wiedziała, że on żyje i jest uwięziony gdzieś.
Masz nawet te takie pojazdy, które obok widzisz no, jakieś platformy, które się unoszą w powietrzu. Kto wie, czy nie mogą się unosić wyżej.
Ale w ogóle jak mówisz, że jest ten budynek, który tam coś przypomina, to mamy przecież tego dzieciaka od Angeli, który buduje ten zamek Manhattana, który tam lewituje w powietrzu i go rozwala, nie? W pewnym momencie. Może wiesz, ojciec go nauczył albo coś takiego.
Natomiast jeszcze ostatnia rzecz, to podobała mi się wymiana zdań, kiedy szybkie przejście na wietnamski i sławne powiedzenie, jak ona mówi, niech ten stary pierdziel sam do mnie przyjdzie. O, tego nie słyszałem, jest bardzo piękne. To było naprawdę fajnie opisane.
No nic, no dobra, słuchajcie. Być może coś pomyliliśmy w naszej rozmowie, bo jakby rozmawiamy już jakiś czas po obejrzeniu tych odcinków.
Szczególnie trzeciego.
Więc możliwe, że jakieś szczegóły pomyliliśmy, czy coś śmiało nas możecie poprawiać w komentarzach. Natomiast jeśli macie swoje teorie, jakieś swoje pomysły na to, w jakim kierunku to będzie szło, to piszcie koniecznie w komentarzach. No a tak jak wspomniałem, po piątym odcinku sobie wrócimy, żeby porozmawiać o tym, czego się dowiemy.
Jedną rzecz tylko dodam, bo mamy to, że Laurie ma zmienione nazwisko, wzięła nazwisko po ojcu, nie jest Blake. Wydaje mi się, że to przede wszystkim dlatego, żeby nie musieli Juspeczyk mówić wielokrotnie.
Jusepczyk,
no, ale żeby nie musieli się z tym męczyć, bo co chwila muszą to mówić. A tak Blake, okej.
A mogłoby być Jupiter po prostu i byłoby wygodnie.
Tak, też.
A może już zaakceptowała po prostu ten fakt i już.
Wiesz, tak jakby chciała też być sprowadzona trochę do normalności, bo to wiesz, Jupiter no, brzmi tak bardzo superbohatersko, nie?
No ona miała mieć zmienioną tożsamość, więc dla osoby...
Ale to jest fascynujące, że wzięła właśnie nazwisko ojca, nie?
Ale też jeszcze warto... właśnie, jest jeszcze jedna rzecz, o której w sumie nie pogadaliśmy to tak na szybko, o tym, że z perspektywy tych ludzi, którzy teraz noszą maski, Angeli i tak dalej, to ci Minutemen i Watchmen to jest historia z serialu. To jest fajny pomysł, że on, to nie jest tak, że powiesz, że o, ona był, wszyscy wiedzą, kim jest Dr. Manhattan, nie? To jest oczywiste. Ale jak już powiesz tej Angeli, komediant, Night Owl, Wade wiadomo, Imperium ma swoje, miał i wiadomo, że to się zmieniło, ale ci wszyscy pozostali przebierańcy, którzy z naszej perspektywy byli ważni, bo byli w historii tej, to są nikim. To niektóre, no, dla tych postaci, które żyją jakby dzisiaj, Who the Justice, to jest tylko i wyłącznie postać z serialu. Ona wyraźnie to powiedziała, że to, co, Minutemen, to na podstawie których ten serial jest? Znaczy nie, że to było naprawdę? I to jest ciekawe, że masz tą komiks, jak myślę, legendy, wiecie, to było takie istotne, oni byli w centrum, a prawda jest taka, że albo byłeś pojebem jak Rorschach, którego dziennik poszedł i przez ten sposób masz kawalerię, która nosi jego maski, tylko dlatego jest znany, albo byłeś Wejtem, który miał, no, wielką firmę i musiałeś być znany, albo doktorem Manhattanem, który jest doktorem Manhattanem. Cała reszta to byli, tak, to tak, były tak, świry, tak, jak te wszystkie inne, jak ten Batman z banku.
Tak, właśnie, jak wiem z komiksu, że tam byli wszyscy, wiesz, różne wersje byli, były Watchmen, mieliśmy tego tą dolarówkę i tych wszystkich, tego
typa,
co się wkręcił w drzwi obrotowe. Nie, i tutaj nie ma o nich wspomnienia, nie? To są takie po prostu zmazy historii.
No
nie?
Mówię, masz takich 50 tysięcy, masz człowieka lubrykanta i innych rzeczy, to niczym się nie różnią.
To jest cudowny wątek.
To jest pomysł na spin-off, zdecydowanie.
Tak. I chcę wiedzieć, jak to będzie rozwinięte. Chcę wiedzieć, kim on się okaże. To było tak...
Ja mam teorię i to ponownie, to nie jest wyjaśnione dalej, więc nie wiem sobie więcej, że to jest ten typek, który z Lori przyjechał
tak,
tutaj?
Tak, jak oglądałem Zago, to ona natychmiast jak go zobaczyła, powiedziała, o, to jest ten agent.
Tak, a to jest gość, który totalnie mógłby pójść w stronę, te wiesz, superbohaterstwa i tych rzeczy.
No nie, tak, ten gada jest się.
Tak, bo ma bardzo podobną budowę ciała i to też pierwsza teoria jakaś twoja, że to jest on.
No tak, ale to jest pierwsza osoba, która spokojnie wyskoczyła w kostium i szpiegowała tutaj.
Szpiegowałaby Angelę, no to... No. Wiadomo, że Lori chce też go śledzić każdy ruch, nie?
Jezu, a to scena ze studentką jest tak...
Ale to jest tak piękne, jak on tak nagle stoi typ ubrany na srebrno,
nie?
I tak,
to, nie?
Pan się wskakuje w tą studentkę i super moc, nie? Ale wiesz, jest tak chudy, że się mieści w studentce, góra.
Jeżeli jej podrada się na siebie wylewa ten lubrykant.
Skąd on wiedział, że tam nic nie ma takiego, co by go zablokowało? To by było śmieszne.
Może wcześniej dla sobie drogę ucieczki zrobił.
Jakbyś tak połamał, wiesz, tak leży z kręgosłupem połamanym, nie? W połowie studentki.
Strasznie lubiłem serial za takie rzeczy.
No. Okej, okay, no.
No dobra, słuchajcie, tak jak wspomniałem, podzielcie się z nami swoimi teoriami i swoimi pomysłami na to wszystko. Szczególnie, że ponownie, piąty odcinek jeszcze pójdzie w troszkę innym kierunku, skupi się na innych postaciach, więc spokojnie możemy jeszcze sobie podyskutować tutaj. A po piątym odcinku sobie jeszcze pogadamy o tym, co się wydarzyło w tamtym odcinku. A z nami był Radek Pisula, Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, zarówno omówienia Watchmen, jak i omówienia Mandaloriana, jak i oczywiście innych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć!